chrześcijańskie w życiu codziennym.
Szczęść Boże, ojciec Dariusz Michalski, jezuita. Rozpoczynamy rekolekcje radiowe metodą ignacjańską, których mottem są słowa Jezusa: jestem z wami. W tych rekolekcjach chcemy zatrzymać się i przypatrzeć, jak wyglądały spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z różnymi osobami. Chcemy przyglądać się temu, jak te spotkania przemieniały osoby, do których przychodził Jezus. Te refleksje mają pomóc nam spotkać się pośród naszej codzienności ze Zmartwychwstałym. Jezus dziś mówi nam: jestem z wami, jestem z tobą, tu gdzie żyjesz, mieszkasz, tu gdzie pracujesz, gdzie przeżywasz swoje wzloty, upadki, powodzenia i kryzysy. Chcemy odkryć Jezusa żywego, zmartwychwstałego w naszym życiu i chcemy nauczyć się słuchać Go na modlitwie i poprzez różne wydarzenia naszego życia. W pierwszej konferencji chciałbym przedstawić metodę medytacji ignacjańskiej, która posłuży nam do odprawiania rekolekcji. Dobrze wiemy, że rekolekcje nie odprawią się same. Nie wystarczy samo wysłuchanie treści, choćby najciekawszych. Czas rekolekcji to nic innego jak czas naszego spotkania się z Bogiem poprzez pogłębioną i przedłużoną osobistą modlitwę. Celem tych rekolekcji jest więc m.in. nauczenie się metody medytacji ignacjańskiej. Ta forma może na początku wydawać się wielu z nas trudna. To, co proponujemy, jest jednak sprawdzoną formą stosowaną przez wielu chrześcijan na całym świecie od prawie 500 lat. Pomogła ona wielu osobom pogłębić swoją modlitwę i ostatecznie przemienić swoje życie. Pamiętajmy, że każde dobro wymaga jakiejś formy. Tak jak nie można podać głodnemu zupy bez talerza, tak nasza relacja z Bogiem potrzebuje jakiejś formy. Jak więc wygląda medytacja ignacjańska? Pierwszym przygotowaniem do odprawienia medytacji będzie uważne wysłuchanie punktów, czyli wprowadzenia do medytacji. W trakcie słuchania punktów należy krótko zanotować to, co nas najbardziej poruszy, dotknie, zaniepokoi czy też uraduje. To już jest moja pierwsza reakcja na głos Boga, który mnie dotyka przez swoje słowo, a medytacja będzie pogłębieniem spotkania z tym słowem od Boga, uważniejszym wsłuchaniem się w to słowo, zatrzymaniem się. Nie należy robić długich notatek. Czasem wystarczy jedno, dwa, trzy słowa kluczowe, które będą dla mnie najistotniejsze i które wystarczą mi na 45 minut medytacji. Nie próbujcie więc zanotować całego wprowadzenia, ale to, co już na samym początku was najbardziej poruszy. Najlepiej wprowadzenie wysłuchać wieczorem, tak by rano po przebudzeniu się przypomnieć sobie temat medytacji i jej prośbę. Jest to kolejny etap przygotowania medytacji jeszcze przed jej właściwym rozpoczęciem. Chodzi o to, byśmy wewnętrznie byli przygotowani na medytację. Trudno nam ją będzie odprawić w sytuacji, gdy pośród zabiegania różnych codziennych obowiązków nie będzie choćby jednej chwili, by spokojnie sobie przypomnieć, o czym dziś chcę rozmyślać. Kolejna ważna rzecz to wyznaczenie sobie już na samym początku rekolekcji jednego stałego czasu medytacji oraz jednego stałego miejsca medytacji. Jeden czas medytacji to wprowadzenie pewnego porządku do moich codziennych zajęć. Często pozwalamy, by obowiązki miały nas, a nie my obowiązki. Pozwalamy na przykład, by telefon dzwonił do późna wieczór, by komputer był włączony do późna i nie przejmujemy się zbytnio zamieszaniem, które w ten sposób wprowadzamy w swoje życie. Żyjemy bez stałych punktów dnia. Czasem takie funkcjonowanie na luzie jest potrzebne, o ile przynosi dobre owoce. Czasem jest potrzebne zaprowadzenie porządku i ładu i czas rekolekcji jest właśnie takim czasem uporządkowania swoich codziennych zajęć. Stąd stała pora medytacji, która ma uporządkować mój codzienny rozkład zajęć. Podobnie ma się rzecz ze stałym miejscem na medytację. To stałe miejsce ma mi pomóc we wchodzeniu w klimat rozmyślania. Każdy z Was winien znaleźć sobie spokojne, ciche miejsce na codzienną medytację. Zazwyczaj będzie to pokój, gdzie mieszkam, ale może też być miejsce w kaplicy, jeśli mam taką gdzieś nieopodal swojego domu. Zauważcie, że gdy wchodzimy do kościoła, odruchowo milkniemy. Podobnie stając w tym samym miejscu wyznaczonym na modlitwę, już samo to przygotowuje nas, wprowadza do rozpoczęcia modlitwy. Trudność ze znalezieniem takiego miejsca może nam pokazać jakiś nasz problem związany z porządkiem w życiu, z przestrzenią życiową. Bo każdemu z nas potrzeba obszaru intymności, osobistego spotkania z Bogiem. Jeśli do tej pory w naszym życiu nie zatroszczyliśmy się o takie miejsce i nie przyzwyczajamy naszych bliskich, żeby w czasie modlitwy nam nie przeszkadzali, nie wchodzili do naszego pokoju, to znaczy, że modlitwa nie stanowi jeszcze ważnego elementu w naszym życiu i spychamy ją na margines. Popatrzcie na swoje życie na początku tych rekolekcji i znajdźcie stałe miejsce i czas na spotkanie z Bogiem. Porozmawiajcie o tym na pierwszej rozmowie z osobą towarzyszącą, tak zwanym kierownikiem duchowym, o tym, gdzie się modlicie i o jakiej porze. Po wysłuchaniu punktów, po porannym przypomnieniu sobie tematu i prośby o owoc medytacji, po zajrzeniu do swoich notatek przed samą już medytacją, można przystąpić do odprawienia właściwej medytacji. Rozpoczynamy ją znakiem krzyża. Medytacja wymaga formy nie tylko duchowej, ale i cielesnej. Stąd moja zachęta, abyście na początku rekolekcji wybrali jedną postawę ciała, której już nie będziecie zmieniać. Chciałbym dodać, że medytacji nie robimy w ruchu, czyli na przykład w czasie spaceru, ale w zamkniętym pomieszczeniu, w nieruchomej pozycji ciała do końca. Zachęcam do wybrania jednej z dwóch postaw ciała. Albo siedząc na krześle z rękoma opartymi na udach, albo siedząc na piętach. Przy tej drugiej postawie dobrze jest podłożyć sobie pod pupę specjalny stołeczek do modlitwy. Przy obu postawach ważne jest zachowanie wyprostowanego kręgosłupa. Złota zasada mówi, że postawa w czasie modlitwy nie może być ani za wygodna, bo wtedy szybko uśniemy, ani zbyt niewygodna, bo wtedy skupimy się na bólu w ciele, a nie na samych treściach medytacji. Z kolei prosty kręgosłup pomaga nam w skupieniu. Gdy będziemy na przykład przysypiać, to wtedy, gdy się przechylimy i to poczujemy, możemy powrócić do wyprostowanej pozycji ciała. Tak więc na początku medytacji, po kilku chwilach wyciszenia, uspokojenia swojego oddechu, uświadomienia sobie, że mam spotkać się z Bogiem, po przyjęciu stałej pozycji ciała, powinniśmy na początku odmówić tak zwaną modlitwę przygotowawczą, która jest stała i która zawsze będzie rozpoczynała każdą medytację. Jej treść można sobie zapisać, najlepiej nauczyć się tej modlitwy na pamięć. Jest ona następująca. Aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Boskiego Majestatu. Jeszcze raz powtórzę treść tej modlitwy. Aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Boskiego Majestatu. Zauważmy, że ta modlitwa wprowadza nas w spotkanie z Bogiem. Nie modlimy się głównie po to, by nam było lepiej. Modlimy się, a więc odprawiamy te rekolekcje, przede wszystkim dla chwały Bożej i po to, byśmy mogli lepiej służyć Bogu. Taki jest cel medytacji ignacjańskiej, i taki jest główny cel naszego życia – oddać swoimi czynami, słowami, myślami chwałę Bogu i oddać się Bogu na wyłączną służbę. Zobaczmy, że w tym kontekście te krótkie słowa nabierają niezwykłego znaczenia, a przede wszystkim zapewniają nam czystość intencji w czasie naszej medytacji. abym to ja usłyszał, co Bóg ma mi do powiedzenia. Abym to ja dopasował swoje życie do Boga, nie na odwrót. To Bóg jest pierwszy. Dopiero z takiego dopasowania swojego życia do Boga rodzi się harmonia i wewnętrzny pokój. Po odmówieniu modlitwy przygotowawczej przechodzimy do przeczytania fragmentu tekstu z Pisma Świętego. To właśnie w oparciu o niego będziemy odprawiać medytację. Jest on dla nas podstawą do rozważań i przemyśleń. Po jego uważnym przeczytaniu skorzystajmy z naszej wyobraźni. W każdym wprowadzeniu jest proponowane tak zwane wyobrażenie miejsca, czyli zobaczenie oczyma wyobraźni tego, co mamy medytować. Jeśli na przykład tematem medytacji są uczniowie w drodze do Emaus, to spróbujmy zobaczyć tę scenę, wyobrazić ją sobie. Zobaczyć nie tylko to, co zewnętrzne, czyli jak uczniowie wyglądają, jakim krokiem idą, czy są zmęczeni itd., ale także to, co czują i przeżywają, czyli ich smutek, przygnębienie. Zobaczmy także, co się z nimi dzieje, gdy Jezus staje obok nich. Starajmy się to sobie wszystko wyobrazić, zobaczyć. Pomocne jest stanięcie samemu w tej scenie jako na przykład obserwator. Mogę siebie widzieć w tej scenie jako osobę, która stoi obok, przy drodze i widzi przechodzących uczniów, obserwuje ich. Mogę więc słyszeć to, o czym mówią, widzieć to, jak się zachowują, odczuwać ich nastroje i tak dalej. Zaangażowanie wyobraźni na początku medytacji ma sprawić, aby później wyobraźnia nam nie przeszkadzała. Jeśli w trakcie medytacji pojawią się rozproszenia, pogubimy się, to mamy latarnię morską naszej modlitwy, czyli właśnie wyobrażenie rozważonej sceny, do którego możemy powrócić, nasz szlak, światło na horyzoncie wyznaczające drogę modlitwy. Po wyobrażeniu miejsca przywołajmy szczegółową prośbę dla medytacji, prośbę o owoc tej medytacji. Jest ona również podawana we wprowadzeniu do medytacji, których słuchacie codziennie. Trzeba ją sobie przywołać, wypowiedzieć, uczynić swoją. Te trzy elementy medytacji, a więc modlitwa przygotowawcza, wyobrażenie miejsca oraz prośba o owoc, są stałymi elementami medytacji. Stanowią jej stały początek. Po kilku dniach, kiedy już się przyzwyczajicie do nich, będą to elementy, które będą was nieść i wprowadzać w klimat medytacji. Następnym etapem medytacji jest tak zwana część właściwa, już samo rozważanie tekstu. Jak się do tego zabrać? Otóż można medytację porównać do spotkania z przyjacielem. Najpierw staram się zrozumieć treści, to, co przyjaciel chce mi przekazać. W naszym przypadku będzie to Słowo Boże. Dajmy sobie odpowiednio dużo czasu, aby przyswoić Słowo Boże. Możemy kilkakrotnie przeczytać rozważany fragment, zobaczyć, co nas najbardziej uderza, wywołuje wewnętrzny rezonans, albo pozytywny, albo negatywny. Po tym poznamy, że przez te słowa Bóg chce nam coś powiedzieć. A więc najpierw próbujmy przyjąć Słowo, wgryźć się niejako w nie. Przyswoić je sobie, nasycić się nim. Tak jak w spotkaniu z przyjacielem czasem potrzeba o coś dopytać, czegoś możemy nie rozumieć na początku. Próbujmy wtedy dłużej pobyć z tymi treściami, wejść w nie. Ale też powstrzymujmy się od fantazjowania lub dodawania czegoś od siebie. To konkretne Słowo Boże ma wystarczającą treść, by dotknąć nas i przemienić. I nie spieszmy się. Kiedy już poczujemy w sobie, że to Słowo Boże, które rozważamy, stało się nam bliższe, niejako znajome, wtedy przejdźmy do drugiego etapu. Zapytajmy się, jak to Słowo naświetla moje życie, ukazuje mi je od innej, nieznanej mi dotąd strony. Co to Słowo mówi mi o mnie, o moich relacjach z Bogiem, o moich relacjach z innymi, w końcu o moich relacjach do samego siebie? Co mi mówi o moim stosunku do rzeczy, obowiązków, mojego czasu i tego wszystkiego, co wypełnia moje życie. Pozwólmy, aby Słowo Boga przemówiło i niejako opowiedziało nam o naszym życiu, ukazało prawdę naszego życia. Prawdę, przed którą często uciekamy, którą maskujemy lub zakrywamy. Bóg nie chce nam przekazywać skomplikowanych prawd. Chce nam przekazać bardzo proste prawdy, ale prawdy jakże często zapomniane przez nas. Prawdy o przebaczeniu sobie i innym, o szczerych relacjach do innych, o miłości do Boga, bliźniego i siebie. To, że coś trzeba w życiu zmienić, przestawić. Niech to rozważone słowo przemówi do nas. Ten etap medytacji jest więc niczym innym jak słuchaniem. W medytacji chodzi o słuchanie Boga, o przyjmowanie treści, której nie widać być może za pierwszym razem, gdy czytamy tekst. Często pojawi się zadziwienie, gdy w końcu usłyszymy Słowo Boże. Jak ja mogłem tego nie widzieć? Jak mogłem być taki niewrażliwy? Przecież to jest oczywiste. Nie starajmy się zakończyć medytacji zaraz, gdy tylko ujrzymy zakryte przed nami do tej pory prawdy. Czasem ujrzenie jakiejś prawdy będzie wymagało jeszcze wyostrzenia wzroku, słuchu, lepszego zrozumienia, co tak naprawdę Bóg mi chce powiedzieć o moim życiu czy też o sobie samym. To wymaga czasu. Z drugiej strony pamiętajmy o zasadzie świętego Ignacego, który mówi: nie ilość myśli nasyca duszę, ale ich smakowanie. Nie próbujmy więc produkować myśli w sobie, ale przede wszystkim otworzyć się na słuchanie Boga. Nie bierzmy więc na medytację zbyt wielu myśli. Czasem wystarczy jedna lub dwie. Chodzi o to, byśmy się w nich rozsmakowali. Ostatnim etapem właściwej medytacji jest tak zwana rozmowa końcowa. Święty Ignacy mówi krótko: rozmawiać z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem, a więc szczerze, otwarcie, ze świadomością, że przede mną jest osoba Boga, który mnie słyszy i który chce mnie słuchać. Jakże często w naszym życiu wychodzimy z założenia, że skoro Bóg wie wszystko o naszym życiu, to po co ja mam Mu o tym mówić? Po co mam Go zanudzać? To prawda, że Bóg wie wszystko, ale to nie jest pełna prawda. Pełna prawda jest taka, że Bóg chce nas słuchać, że sprawia Mu radość, gdy z Nim rozmawiamy. Chce, abyśmy do Niego mówili i z Nim rozmawiali. Jeśli nie ma tej rozmowy, odpowiedzi na usłyszane słowo, to nie ma spotkania. Zapewnijmy sobie więc 5 minut na rozmowę końcową, na szczerą, przyjacielską rozmowę z Bogiem. Ta rozmowa jest zwieńczeniem naszego spotkania. Mówmy o tym, co zrodziło się w naszym sercu w czasie medytacji, jakie są nasze pragnienia, jak Bóg poruszył nasze serce, naszą wolę, nasz umysł, pragnienia. Dziękujmy, przepraszajmy, prośmy o to, czego nam brak. Niech to będą słowa płynące z serca. Nie dlatego, że taka jest metoda, że tak należy, ale dlatego, że tak rozmawiają ze sobą przyjaciele. Medytację kończymy odmówieniem modlitwy Ojcze Nasz i znakiem krzyża. Cała medytacja od momentu rozpoczęcia znakiem krzyża po znak krzyża na końcu winna trwać 45 minut. Pragnę też przypomnieć, że medytację odprawiamy w oparciu o tekst biblijny, a nie w oparciu o same, nawet najpiękniejsze, najbardziej porywające wprowadzenie. Punkta, czyli innymi słowy wprowadzenie do medytacji, pełnią rolę pomocniczą w stosunku do Słowa Bożego, które mamy smakować, nawet przeżuwać, jak mówi święty Ignacy. Słowo Boże, które rozważamy, ma moc przemienić nasze życie, nas samych, nasze serca. Zaufajmy temu działaniu Słowa Bożego w nas, nawet gdy ono na początku wydaje nam się dziwne, niezrozumiałe, trudne w odbiorze. Pamiętajmy, że wielkie rzeczy rodzą się powoli. Święty Paweł, gdy mówi o miłości, to na pierwszym miejscu mówi, że jest ona cierpliwa. Bądźmy cierpliwi. Nie zniechęcajmy się, gdy wyda nam się, że medytacja nam się nie powiodła. Nieudana modlitwa to tylko taka, która nie przemienia naszego serca, naszych postaw, naszego życia. Chciałbym podkreślić, że w czasie samej medytacji nic nie zapisujemy, nic nie notujemy. nawet gdyby to były najpiękniejsze i najwznioślejsze myśli czy poruszenia. To po medytacji jest czas na tak zwaną refleksję. Wtedy przez 5-10 minut należy zanotować, jak mi poszła medytacja, czyli jaki byłem na medytacji. Otwarty, gorliwy na słuchanie Boga, czy też na odwrót. Leniwy, ospały, niechętny. Refleksja po medytacji jest więc takim bacznym przyjrzeniem się sobie, by zbadać, czy zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by to spotkanie było udane. W czasie refleksji po medytacji można także zapisać sobie najważniejszą myśl z medytacji, to, co z niej wynoszę, to, co mnie najbardziej poruszyło lub to, co czuję, że nie zostało dotknięte, a co wydaje mi się trudne, do czego na przykład nie miałem chęci się zabrać. W czasie tygodnia zapraszamy Was do odprawienia 5 medytacji od poniedziałku do piątku w oparciu o punkta podawane na antenie radia. Pozostają jeszcze 2 dni. Pierwszy z nich przeznaczcie na tak zwaną medytację powtórkową. Jest to bardzo ważny czas. Dlaczego? W tej medytacji powtórkowej należy powrócić do treści, które Was najbardziej poruszyły w trakcie poprzednich medytacji w ciągu tygodnia. Do treści, które uważacie za ważne, istotne, a czujecie, że jeszcze nie doszliście do dotknięcia tego, co najważniejsze. Chodzi o to, by nie kopać studni codziennie w innym miejscu, ale tam, gdzie jest woda. Jeśli codziennie z dobrymi intencjami będziecie kopać trochę tu, następnego zaś dnia trochę dalej, to w przeciągu całego tygodnia można się nie dokopać do źródła wody żywej, i pozostanie tylko rozkopana ziemia, a samemu można umrzeć z pragnienia. Potrzeba wytrwałości, otwartości i wielkoduszności. A więc trzeba nie raz wracać do tych samych słów Jezusa, tych samych wyobrażeń, tych samych treści, ale schodzić coraz głębiej w ich rozumieniu, w odkrywaniu prawd, których się nie dostrzegało za pierwszym czy nawet drugim razem. Jest to trudne ćwiczenie, szczególnie w naszych czasach, gdzie raczej nieustannie szuka się nowych treści i bodźców. Potrzebne jest jednak pogłębienie tego, co Was najbardziej poruszyło. Medytację powtórkową przygotujcie sami. Sami wybierzcie to, co Was najbardziej poruszyło, a może najbardziej odepchnęło. W medytacji powtórkowej można też powrócić do medytacji z poprzednich dni, do tej, która wydała się Wam najbardziej oschła, gdzie nic się jak gdyby nie wydarzyło. Wypiszcie sobie kilka myśli z tekstu, do którego chcecie powrócić. Na medytację powtórkową nie bierzcie nowych fragmentów z Pisma Świętego, ale jedynie ten z nich, który wcześniej rozważaliście. W tych medytacjach powtórkowych nie musi być wiele treści. Może być więcej bycia ze Słowem, smakowania go, szukania jego ukrytego sensu. Już nie tyle chodzi o rozmyślanie, refleksję, co bardziej o bycie ze Słowem, o trwanie, nawet jeśli nic się nie będzie dziać na płaszczyźnie myśli. Ile razy stajemy na modlitwie, tyle razy Bóg z nami rozmawia i z nami przebywa. My nie zawsze musimy to postrzegać poprzez swoje zmysły. Z kolei niedziela niech będzie czasem wolnym od medytacji, czasem uważnego spotkania się z Jezusem zmartwychwstałym w Eucharystii, spotkaniem z rodziną, przyjaciółmi, poświęcenia im trochę więcej czasu niż na co dzień. Niech ten jeden dzień w tygodniu będzie czasem odpoczynku i takiego podsumowania całego tygodnia. Zachęcam Was gorąco, aby na pierwszej rozmowie rekolekcyjnej przedstawić się, powiedzieć parę słów o sobie, a następnie krótko podzielić się swoim doświadczeniem modlitwy, czyli Jak sobie radzicie z metodą i jak reagujecie na rozważane treści, jak je przyswajacie? Zadaniem kierownika nie jest chwalenie lub ganienie was, ale pomoc, abyście zobaczyli, czy jesteście wierni rekolekcjom, metodzie modlitwy i czy jesteście otwarci na to, co Bóg chce wam powiedzieć. Rolą kierownika duchowego jest przede wszystkim pomóc wam modlić się metodą ignacjańską. Nie bójcie się pytać, prosić o radę, o pomoc. Życzę wam owocnego czasu medytacji i przypominam o wysłuchaniu kolejnej konferencji za tydzień o tej samej porze.
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.